Rozpoczynamy Unię bez tajemnic w Radiu Doxa i od razu przenosimy się do studia parlamentarnego w Strasburgu, gdzie jest już europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej wraz ze swoim gościem. Witam serdecznie, pani poseł.
Dzień dobry, witamy oboje państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest osoba już państwu znana na Opolszczyźnie, zaprzyjaźniona wręcz z Opolszczyzną, pan profesor Dariusz Rosati, który tutaj w Parlamencie Europejskim jest przewodniczącym Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia Unia Europejska Ukraina i między innymi o Ukrainie będziemy mówili w kontekście Nagrody Sacharowa, którą tutaj Parlament Europejski od wielu, wielu lat przyznaje osobom, które walczą o wolności obywatelskie i o prawa obywateli. Chcielibyśmy dzisiaj właśnie z panem profesorem porozmawiać na temat tej nagrody.
Dzień dobry państwu, witam. No mogę powiedzieć kilka słów na temat tej nagrody. To jest nagroda przyznawana przez Parlament Europejski już od 1988 roku, czyli no, to jest 30 lat. I jest przyznawana osobom, które walczą o wolność słowa i prawa człowieka. Została nazwana Nagrodą Sacharowa po słynnym dysydencie rosyjskim, który spędził wiele, wiele lat w więzieniach i w obozach w ówczesnym Związku Radzieckim. I jest jakąś gorzką ironią tutaj ta sytuacja, że po 30 latach my znowu przyznajemy nagrodę komuś, kto siedzi w rosyjskim łagrze. I to też jest człowiek, który no, walczy o wolność i jak wszyscy wiemy, poszedł na strajk głodowy, rozpoczął głodówkę, która trwała prawie 5 miesięcy, żądając wolności nie dla siebie, tylko dla swoich rodaków, Ukraińców, przetrzymywanych w więzieniach rosyjskich z powodów politycznych. Także on się stał pewnym takim symbolem oporu wobec rosyjskiej agresji, bo on pochodzi z Krymu, dlatego prawdopodobnie trafił do tego obozu rosyjskiego, ponieważ protestował przeciwko rosyjskiej aneksji Krymu. No a jednocześnie jest człowiekiem, no można powiedzieć, hartu ducha niezłomnego, dlatego że, tak jak powiedziałem, domagał się wolności dla wszystkich swoich rodaków.
Panie profesorze, jedna ze stacji telewizyjnych informacyjnych w naszym kraju dotarła do miejsca, gdzie jest zesłany niejako Oleh Sencow. Dalekie połacie Rosji, warunki dosyć ekstremalne. Zima w zasadzie tam nie kończy się. I jak państwo chcą przekazać w tym momencie właśnie nagrodę dla Oleha Sencowa? Wiemy, że ma grupę przyjaciół, która ma jakiś tam minimalny kontakt z nim i czy przypadkiem już dowiedział się, że ta nagroda została właśnie jemu przyznana.
Tak, on wie. To znaczy on ma możliwości ograniczonego komunikowania się z rodziną. Także on dostał tę wiadomość, że została mu przyznana ta nagroda. Ale rzeczywiście władze rosyjskie oczywiście nie puściły go, aby przyjechał tu do Strasburga ją odebrać. Ta nagroda zostanie oficjalnie wręczona jego kuzynce, która przyjechała w jego imieniu. I tak jak w wielu przypadkach w przeszłości, będzie stało w środku parlamentu puste krzesło. Tam, gdzie powinien siąść laureat Nagrody Sacharowa, a nie będzie siedział, ponieważ siedzi gdzie indziej niestety.
To porozmawiajmy teraz o tym przełożeniu tej Nagrody Sacharowa dla Oleha Sencowa na temat Ukrainy i na temat tego konfliktu, który tam w dalszym ciągu istnieje. Jakby na to nie patrzeć, drodzy państwo, graniczymy z dużym sąsiadem, który jest w stanie no, wojny, można to tak powiedzieć oficjalnie, od kilku lat z Rosją.
Tak, mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym u granic Unii Europejskiej i oczywiście u granic Polski. Dlatego staramy się tutaj uczulić naszych kolegów i partnerów, zwrócić uwagę na to, że to jest sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu całej Unii Europejskiej. Parlament wielokrotnie wypowiadał się na temat agresji rosyjskiej na Ukrainie. Wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nigdy nie uzna legalności tej zbrojnej aneksji Krymu i wzywał Rosję również do zaprzestania działań zbrojnych we wschodniej Ukrainie. Ostatnio znowu mieliśmy do czynienia z aktem agresji, tym razem na Morzu Azowskim, gdzie Rosja w sposób nowy, gwałcący prawo międzynarodowe, dokonała aneksji kilku statków ukraińskich i mamy kolejnych więźniów politycznych, 20 kilku marynarzy zostało przewiezionych do Moskwy i oczekuje procesu. Oczywiście proces, jak wszystkie tego typy procesy, to jest czysta farsa polityczna. No ale obawiamy się, że będziemy mieli do czynienia znowu z sytuacją, w której ci niewinni ludzie będą przetrzymywani miesiącami czy latami w Federacji Rosyjskiej. Staramy się nakłonić Unię Europejską do bardziej energicznego działania w tej sprawie, ale ponieważ w tych kwestiach wymagana jest jednomyślność wszystkich państw członkowskich, to Tu niestety działa zasada najmniejszego wspólnego mianownika i Unia wprawdzie utrzymuje sankcje na Federację Rosyjską, ale mimo, że naszym zdaniem te ostatnie wydarzenia na Morzu Azowskim uzasadniają rozszerzenie tych sankcji i objęcie nimi jeszcze większej grupy decydentów w Rosji, to wydaje się to politycznie trudne, tak aby uzyskać zgodę całej Unii Europejskiej w tej sprawie.
Objęcie sankcjami decydentów jest najbardziej bolesne w Rosji i rzeczywiście to jest taki dobry kierunek, żeby ograniczyć im możliwość działania.
Tak, uważamy, że to jest najbardziej skuteczny rodzaj sankcji, ponieważ sankcje ogólne, gospodarcze, one dotykają przede wszystkim ludność kraju objętego sankcjami i mogą być wykorzystywane dla celów politycznych, prawda? Putin cały czas mówi, jak jest źle na rynku, nie ma mięsa, jabłek, to po prostu wina Unii Europejskiej, która nie chce sprzedawać. Natomiast adresując te sankcje do poszczególnych ludzi z kręgu władzy, prawda, z otoczenia prezydenta Putina, to są sankcje takie właśnie jak zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, zakaz prowadzenia biznesu, zamrożenie aktywów, które oni posiadają. To jest bardzo dotkliwe, dlatego że wszyscy ci ludzie, bardzo zamożni, kształcą swoje dzieci na uniwersytetach w zachodniej Europie, trzymają swoje pieniądze w zachodniej Europie, mają swoje posiadłości na Lazurowym Wybrzeżu, swoje jachty na Morzu Śródziemnym, a więc wydaje się, że to jest właściwy kierunek, jeśli chodzi o sankcje.
Panie profesorze, a nie obawia się pan jednej rzeczy, że to jest kolejny pokaz siły Władimira Putina po aneksji Krymu? Sytuacja na Morzu Azowskim, na którym Ukraina posiada dwa najważniejsze porty, czyli takie okna na świat, że tutaj będziemy mieli próbę blokady właśnie tych portów, a co w związku z tym idzie, wpływ na gospodarkę Ukrainy?
Prezydent Putin, moim zdaniem, miał dwa cele, rozpoczynając tę ostatnią awanturę. Po pierwsze, on testuje granice, do jakich się może posunąć i bada, w jaki sposób Zachód będzie reagował na jego kolejne agresywne działania wobec Ukrainy. I jeżeli nie będzie stanowczej reakcji ze strony Zachodu, to niestety obawiam się, że będą kolejne kroki, prawda? A drugi doraźny cel to jest oczywiście zdestabilizować Ukrainę przed wyborami prezydenckimi, które będą miały miejsce w marcu. Pokazać Ukraińcom, że władza obecna nie jest w stanie obronić tego kraju, że prezydent zwłaszcza jest człowiekiem, któremu nie można ufać i ponieważ wszystko to jeszcze na dodatek odbywa się w kontekście bardzo agresywnej propagandy rosyjskiej, powiązanej właśnie z taką dezinformacją, z atakowaniem na przykład Unii Europejskiej, prawda, i z podważaniem zaufania do władz ukraińskich, to rzeczywiście może wywrzeć efekt taki, że Ukraińcy w wyborach mogą jakby wybrać mniej proeuropejski rząd, czy wręcz jakąś taką władzę bardziej prorosyjską, choć to jest zapewne w obecnych warunkach mało prawdopodobne.
Rzeczywistym celem jest też skłócenie tutaj nas, czy wypuszczenie jakiegoś takiego niepokoju i chaosu w Unii Europejskiej, bo zwróciłeś uwagę na to właśnie, że nie zawsze jest to jednomyślność, jeżeli chodzi o sankcje wobec Rosji. I oczywiście takie działania są też próbą oceny, gdzie może znaleźć Putin przyjaciół wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej, z kim może bardziej współpracować, w jaki kraj może bardziej ingerować przed wyborami, w trakcie w ogóle funkcjonowania danego rządu. Myślę, że to jest też jakiś cel, który przyświeca Putinowi w takich działaniach.
No tak, oczywiście. To jest cel, można powiedzieć, od lat strategiczny Rosji. Podzielić Unię Europejską, osłabić i doprowadzić do sytuacji, w której można będzie rozgrywać poszczególne kraje przeciwko sobie, czy też załatwiać sobie pewne indywidualne interesy w bilateralny sposób, jak na przykład z Węgrami, czy z Grecją, czy z Włochami, prawda? To są kraje tradycyjnie takie prorosyjskie w Unii Europejskiej. One się opierają na przykład w tej chwili nałożeniu nowych sankcji. My apelowaliśmy, żeby w wyniku tego ataku na Morzu Azowskim, to jest pierwszy atak zresztą oficjalnie pod rosyjską flagą. To już nie są zielone ludziki, prawda? Które wylądowały nie wiadomo skąd. Więc chcieliśmy, żeby na przykład jako pierwsza decyzja, żeby zatrzymać projekt Nord Stream 2. No ale w tej sprawie Rada Unii, czyli przedstawiciele państw członkowskich nie może jednak dojść do porozumienia.